ile osób będzie, ile paneli.
No, Defense 24 Day to jest konferencja, już piąta edycja, która odbywa się co roku w Warszawie. I tak naprawdę przez te parę lat urośliśmy do największej konferencji w Europie Środkowo-Wschodniej zajmującej się tematyką bezpieczeństwa i obrony. Tak naprawdę wydarzenie, które jest bardzo mocno dedykowane dla sektora zbrojeniowego, dla branży związanej z bezpieczeństwem, dla administracji publicznej. Tak naprawdę sytuacja ta, która się dzieje za naszą granicą, no bardzo mocno nas tutaj ukierunkowuje. Tegoroczna edycja będzie bardzo mocno związana z tematyką wojny na Ukrainie. A więc też dyskusja o bezpieczeństwie w regionie, z perspektywy regionu, ale też i z perspektywy globalnej. No w tym roku ponad 60 paneli, ponad 3000 ludzi. Nowe miejsce, bo jak co roku było to w Expo 21, w tym roku PG Narodowy. Wszystko przed nami. Jutro się zaczyna.
Jednodniowa, dwudniowa konferencja?
To jest dwudniowa konferencja, przez dwa dni ponad 350 panelistów będzie dyskutować na bardzo różne tematy związane z bezpieczeństwem. Począwszy od wojny na Ukrainie, przez wnioski, jakie płyną z tej wojny na Ukrainie dla chociażby przemysłu i modernizacji sił zbrojnych tutaj w Polsce, ale też takie tematy jak space, czyli piąta domena bezpieczeństwa, która się dzieje, jak cała domena dezinformacji strefy informacyjnej. Tam będziemy mieli osobę Andrija Szepobałowa, szefa Centrum Dezinformacji z Ukrainy. Więc tak naprawdę duże wyzwanie, ale też takie kierunki jak Indo-Pacyfik, czyli to, co się dzieje już po drugiej stronie naszego globu z perspektywy zagrożenia regionalnego i globalnego. I też takie rzeczy jak tutaj po sąsiedzku przyszłość niepodległej Białorusi. Będziemy mieli przedstawicieli tej opozycji białoruskiej i będziemy rozmawiali, w jaki sposób i jaka jest perspektywa na przyszłość.
Czyli geopolityczna, militarna konferencja, a jakich gości się spodziewacie?
No, na czele z panem wicepremierem Mariuszem Błaszczakiem, poprzez szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, panem ministrem Siewierą, poprzez generałów, czyli generał Rajmund Andrzejczak, generał broni Wiesław Kukuła, czyli dowódca generalny rodzaju sił zbrojnych, pan generał broni Tomasz Piotrowski, czyli dowódca operacyjny, dowódcy pozostałych jednostek, czy to pan generał Klisz, generał
Wszyscy
Molenda.
Wszyscy będą na panelu, to kto będzie dbał o interes i o bezpieczeństwo Polski?
No, tak naprawdę ci wszyscy ludzie będą przez dwa dni, więc na pewno na zakładkę będą dbali o to, żeby
no
Polska
dobrze,
była
bezpieczna. Ale rozumiem, wszyscy panowie, których pan wymienił, teraz mają okazję do paneli prawie codziennych i do codziennych spotkań, a z kim oni się spotkają? Czyli jacy goście z zagranicy przyjadą?
No tak naprawdę dyskusja dla dyskusji nie ma żadnego celu. Tutaj chodzi o to, żeby jakoś budować pewne wnioski na przyszłość. To jest ten wyróżnik Defense 24 Day, który ma bardzo mocną stronę merytoryczną i tak naprawdę w ramach tego mamy bardzo dużo z zagranicy przedstawicieli. Począwszy od przedstawicieli z NATO, czy to z kierownictwa, czyli asystenci sekretarza generalnego, którzy odpowiadają za pewne poszczególne elementy, poprzez ambasadorów, poprzez przedstawicieli think tanków, czy to brytyjskiego Rosji, czy francuskiego Irsenu, ale też takie kierunki jak Rumunia, jak Grecja, jak Turcja. Z tych wszystkich kierunków przyjeżdżają do nas przedstawiciele tych think tanków, żeby budować jakie powinniśmy wyciągać wnioski z tego, co się dzieje i co na przyszłość może z tego wynikać.
Ale czego pan się spodziewa? Na jaki panel pan najbardziej czeka?
O Jezu, tego jest bardzo dużo. Począwszy od Bezpieczna Ukraina kluczem do bezpiecznej Europy. To będzie bardzo fajny, ciekawy temat tutaj z panią minister Maliar z Ukrainy, która będzie pokazywać tego, jak co się dzieje i jaką drogę przeszła Ukraina z tej perspektywy. Na pewno ten panel o Białorusi to jest coś, co będzie mnie tutaj bardzo mocno interesować, bo z jednej strony no, będzie pani Romaszewska, z drugiej strony Paweł Łatuszka, czyli przedstawiciel opozycji, a prowadzić to będzie Adam Eberhardt, ale też będą takie kierunki jako wyścigu zbrojeń, o potencjale atomowym. filmowym, który prowadzi William Alberg, więc skala, perspektywa bardzo szeroka. Cały wachlarz tematów bezpieczeństwa.
Ten wyścig zbrojeń trwa. Świat przygotowuje się do wojny?
Z mojej perspektywy, jak ja na to patrzę, ale ja mówię to jako prywatnie, ta wojna trwa już. To ona nie to jest prawda. Może nazwana, ponieważ w różnych częściach świata, natomiast ta wojna już trwa. Więc czy to jest wyścig zbrojeń? To jest wyciąganie szybkich wniosków i nauka na przyszłość. Co nas w tym wszystkim buduje? No w całym tym wszystkim mamy duży wyróżnik Polski w sensie produktów polskich, tak? No
bo tu mamy nie można... dużo produktów?
Tak, no bo nie możemy zapomnieć, że tak naprawdę działania dronów grupy WB Electronics, wyjątkowy produkt, który bardzo mocno się sprawdza na Ukrainie.
Przez chwilę był taki znak zapytania przy w ogóle w firmie WB Electronics, znaczy w sensie takim, że nie było zamówień, ale teraz już są.
No tutaj na panelach na pewno pan prezes Wojciechowski będzie o tym mówić, natomiast oni mają zamówienie na kilka lat do przodu tak naprawdę. W praktyce na tym etapie wojny ich rozwiązania, czy fly-eye, czyli te obserwacyjne bardziej, a z drugiej strony warmate, czyli bojowe, to jest amunicja krążąca, no najlepiej się sprawdza, ponieważ one po prostu uderzają w cel i niszczą.
To, co nas zaskoczyło, pewno pana by nie zaskoczyło w czasie konferencji G2 we Wrocławiu, to jest liczba polskich podmiotów gospodarczych, które działają w sektorze obronnym, jest ich 500.
To takich generalnych, tak naprawdę firm, które się zajmują wokoło całej tej tematyki jest naprawdę bardzo dużo. Od małych komponentów przez jakieś elementy plastikowe przez duże komponenty, więc tak, na pewno jest ich dużo.
Kosmos i wojna w kosmosie.
No to jest, no kosmos to jest coś, co jest nowym wyzwaniem, bo tak naprawdę zostało to nazwane jako piąta domena w operacji obronnej. Natomiast no tutaj my mamy jeszcze dużo do nadrobienia jako Polska. Kupiliśmy pierwsze dwie satelity i to było chyba pod koniec zeszłego roku. Natomiast no to na nasze potrzeby to jest dużo za mało. To jeszcze jest duże wyzwanie, które stoi przed
nami. Te dwie satelity po co kupiliśmy?
No tak naprawdę do zobrazowania satelitarnego, że jak analizujemy to, co się dzieje na Ukrainie, no to jest tak naprawdę wszystko z satelit. To satelity obserwują, w jaki sposób to wygląda, gdzie można uderzyć. Im więcej, im większe jest natężenie tych satelit, tym mamy dokładniejszy obraz, tym bliżej możemy się zbliżyć, tym potem możemy działanie wszystkie operacyjne robić.
Jest polsko-fińska...
No właśnie chciałem o tym powiedzieć. ISAI, tak? Bardzo, no. bardzo już tak naprawdę duża i to jest tak naprawdę wyjątkowa perła, którą poniekąd my jako Polska utraciliśmy, no bo okej, okay, 95% są w Warszawie, 95% pracowników to są osoby tutaj z Polski. No, natomiast no, ja pamiętam ten etap, kiedy oni szukali jako raczkujący podmiot, kiedy się stawali tym takim startupem, no my jako instytucja nie chcieliśmy, w sensie jako państwo nie chcieliśmy ich wesprzeć. Tak?
No, ale może dzięki temu znaleźli wsparcie Amerykanów i dzięki temu mogli się rozbudować i być firmą, która jest znana na świecie.
Na pewno tak. No, tam bardzo dużą rolę odgrywa właściciel, czyli jakby pomysłodawca, tak? Pan prezes Modrzewski, który to wszystko zapoczątkował. I tak naprawdę ten pierwszy, ta pierwsza próba, którą mieli z Amerykanami, bo oni tak naprawdę pierwszy taki otwarcie dla nich to był Pentagon, gdzie sprzedali pierwsze satelity obserwacyjne. No i to ich otworzyło na świat, tak? Przecież Ukraina, dla Ukrainy też ISAI dostarcza, tak? Niedawno, bo na dniach
do Arabii Saudyjskiej.
Do Arabii Saudyjskiej na dniach była informacja o tym, że dostarczałem. A Polska liczy na to, że osoby odpowiedzialne za zakupy u nas tutaj...
Że popatrzą, tak jak na WB Electronics, ciepłym tak. okiem, to popatrzą na tych młodych, na tego młodego Polaka, który stworzył firmę, która buduje satelity, na razie 18 rocznie.
Tak, natomiast trzeba pamiętać, że WB też, zanim doszło do tego momentu, gdzie udało im się wejść na ten rynek, długą drogę przeszli.
No dobrze, ale jak zapytałem o kosmos, no to chodzi nie tylko o satelity dla Polski, ale o potencjalną, no bo wystarczy zestrzelić satelitę, która jest dużym celem i rozumiem w zasięgu rakiet, żeby sparaliżować jakiś cały system dowodzenia.
No tak naprawdę, jeśli mówimy o kosmosie, dokładnie to tak jak pan mówi, bo z jednej strony kiedyś to była rozmowa o tym, o satelitach, że jest satelity. Teraz jak rozmawiamy o kosmosie, to rozmawiamy bardziej o właśnie cyberbezpieczeństwie satelit, o śmieciach kosmicznych, no bo tak naprawdę wiele tych satelit, które już przestały działać, one krążą jako śmieci i dochodzi do zderzenia z innymi satelitami. Słyszymy, że nieraz gdzieś tam spadną resztki. Więc tak naprawdę, jeśli to wytłumaczyć, co to jest kosmos w domenie wojskowej, no to jest zobrazowanie, które nam pokazuje działania, ale tak naprawdę to jest szerszy temat, który wymaga bardzo wielu tematów, bo zestrzelenie satelity, chociażby wgranie jakiegoś wirusa, gdzie po prostu prześlę te informacje.
Ja nie słyszałem. Panel o sztucznej inteligencji, która jest już stosowana i będzie jeszcze bardziej stosowana we wszystkich tych obiektach wojskowych, w broni, w czołgach, w dronach, w dowodzeniu, we wszystkim. Czyli może być wojna między sztuczną inteligencją jedną przeciwko sztucznej inteligencji drugiej, a człowiek będzie tylko obserwował i może ewentualnie lekkie korekty wnosił.
To prawda, no bo sztuczna inteligencja i w ogóle szerzej w ogóle wszystkie urządzenia autonomiczne, które się teraz dzieją na polu walki, tak? Prawda jest taka, że to bardzo mocno wchodzi. Ja się obawiam tego, w którym kierunku to pójdzie. Wiem, że regulacje się budują gdzieś tam na arenie, czy to unijnej, czy natowskiej, żeby to wszystko uregulować. Natomiast ja pamiętam, jak rok temu na naszej konferencji był taki chodzący piesek. I ten chodzący piesek strzelał, był BTS-em, jego można zrzucić po prostu z wysokiej wysokości, on wyląduje i będzie miał całą nawigację satelitarną i tak dalej, i tak dalej. I będzie robił całe zobrazowanie. To jest coś, co jest potęgą. W tym też mamy duży potencjał, mówię tu o pojazdach autonomicznych, bo na przykład mamy pojazdy z Instytutu Badawczego PIAP, które robią roboty, słynne na cały świat, na całym globie, od Chin przez Koreę, gdzie sprzedają te rozwiązania, bo wiele miejsc tak naprawdę zastępują już nam roboty.
I tak pan sobie wyobraża przyszłość.
Aż tak daleko nie wyskakuje. Troszeczkę mnie to przeraża, tak.
Ale będzie jakiś panel temu poświęcony?
Tak, będzie o pojazdach autonomicznych i sztucznej inteligencji na polu walki.
Od dawna jest, prawda?
Tak.
A to, co my, te zabawki, które dostaliśmy do ręki, pomagał panu w ustaleniu tego panelu, ten czat GPT?
Nie. Z zasady nie używamy czatu GPT. Mamy taki pomysł, żeby zrobić zderzenie nawet zrobiliśmy w ramach jednej z redakcji naszej Cyber Defense, co mówi chat GPT, a co mówi analityk. Na razie jeszcze analitycy mają tutaj większą siłę przebicia, ale to pytanie, jak szybko się nasza sztuczna inteligencja nauczy.
Konferencja. Będziemy państwu opowiadać o tej wielkiej warszawskiej konferencji jutro w popołudniu wnet. Jaśmina Nowak z naszego studia na Stadionie Narodowym, ale pewno będą też jakieś inne transmisje.
Dokładnie tak. No, jakby zadeklarowanych mediów jest kilka, nawet kilkanaście, więc na pewno czy to w telewizji, czy w serwisach internetowych o tym będzie można przeczytać i zobaczyć.
Bardzo serdecznie dziękuję panu za wizytę w studio i w Poranku Wnet.
Bardzo dziękuję.
August Żywczyk, członek zarządu Defense 24, był gościem Poranka Wnet, a my szybko przeniesiemy się do Wrocławia. Krzysztof Kunert, dzień dobry, studio Wrocław.
Studio Wrocław wita o poranku. Dzień dobry.
Co dzisiaj będzie w studiu Wrocław?
A dzisiaj o 10:10 w studiu Wrocław Roman Potocki, starosta powiatu wrocławskiego, a rozmawiać będziemy o różnych sprawach, między innymi o S8. To bardzo ważna droga dla mieszkańców południa regionu. Oczywiście ta droga idzie przez całą Polskę, natomiast dla nas jest ona właśnie ważna, zwłaszcza tam bardzo dzisiaj niebezpieczna krajówka, która z Wrocławia w stronę Kłodzka zmierza i później dalej w stronę Czech. No i jest bardzo dobra wiadomość. Rusza przetarg na pierwszy odcinek. Co to znaczy dla powiatu wrocławskiego? To będę pytał starostę tego powiatu. No ale nie tylko. Porozmawiamy też o 25 latach funkcjonowania powiatów w Polsce. Powiaty, czyli ten poziom samorządu między gminą a województwem. Czy on jest potrzebny? To te debaty były przez 25 lat. Dzisiaj chyba już nikt nie ma wątpliwości. Zapytam również o to, co z Odrą, czy grozi nam powtórka z katastrofy ekologicznej, która miała miejsce w zeszłym roku. To zelektryzowało państwa bardzo. No, grozi powtórka. To jest niestety taka cywilizacyjna choroba, bym powiedział. I musimy się na to przygotować. Więcej, proszę państwa, nie zdradzę. O 10:10 zapraszam na audycję.
To zdradź jeszcze, jaka jest pogoda we Wrocławiu.
Świetna jest pogoda. W końcu wiosna dała nam zielone światło. Jest bardzo zielono i słonecznie i ciepło, więc jest super po prostu.
Studio Wrocław 10:10. Krzysztof Kunert zaprasza. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
To w Poranku Wnet. Może jeszcze posłuchamy piosenki z playlisty Wojciecha C. I tak po amerykańsku pożegnaliśmy Poranek Wnet. Joanna Reiner zrealizowała dzisiejszy poranek. Ksenia Parmańczuk była wydawcą. Konrad Tomaszewski odpowiada za wideo i za kanał YouTube, a Jakub Duszak za wiadomości. Krzysztof Skowroński. Życzę państwu miłego dnia.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Dzień dobry, minęła 9:00 w tym wydaniu wiadomości. Kolejny zerwany rozejm w Sudanie, stan wyjątkowy w obwodzie białgorodzkim, komentarz generała Skrzypczaka oraz sytuacja we Włoszech po powodzi wraca do normy. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Sudanie nadal trwają walki między siłami rządowymi a bojownikami należącymi do sił szybkiego wsparcia. Walczące strony zerwały zawieszenie broni, które miało zacząć obowiązywać wczoraj wieczorem. W niedzielę przedstawiciele obu stron konfliktu zgodzili się na tygodniowy rozejm. Poinformowały o tym wspólnie Stany Zjednoczone i Arabia Saudyjska, które pośredniczyły w rozmowach pokojowych w Dżuddzie. Porozumienie zostało zawarte, aby organizacje pomocowe mogły przekazać pomoc humanitarną cywilom. Jednak agencja AFP podaje, że walki mimo zapowiedzi nie zostały przerwane. Świadkowie informują, że starcia miały miejsce w północnym Chartumie, stolicy kraju, a siły rządowe przeprowadziły naloty na wschód od miasta. W starciach zginęło dotychczas około 1000 osób. Ponad 1 000 000 osób musiało opuścić swoje domy. To nowy etap wojny, mówił o sytuacji w Białgorodzie podczas Poranka Wnet generał Waldemar Skrzypczak.
Nowy etap wojny partyzanckiej, która miejmy nadzieję rozleje się na większą część terytorium Rosji, bo liczba niezadowolonych Rosjan, czyli pro-Ukraińców, jest znacząca. To dobra droga do tego, aby Putin zechciał tą wojnę zakończyć poprzez wycofanie wojsk swoich z terytorium Ukrainy, bo on tego Rosja tego ciężaru nie dźwignie. Wojna wewnętrzna, brak stabilizacji wewnętrznej, wojna z Ukrainą to jest ponad możliwości Rosji.
Mówił generał Waldemar Skrzypczak. Dwa legiony rosyjskich ochotników walczących po stronie Ukrainy, Wolność Rosji i Rosyjski Korpus Ochotniczy, weszły do wsi położonych w rejonie miasta Grajworon w obwodzie białgorodzkim. Zaatakowano budynek FSB. Rosja wprowadziła w obwodzie białgorodzkim stan operacji antyterrorystycznej. Trwa ewakuacja amunicji nuklearnej z magazynu Białgorod 22, znajdującego się w okolicach Grajworonu. Z przygranicznych wsi ewakuowano większość mieszkańców. Amerykański Instytut Badań nad Wojną donosi o panice w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej. Kierowca ciężarówki, który najechał na bariery bezpieczeństwa na Lafayette Square w pobliżu Białego Domu, mógł uczynić to celowo. Tak wynika ze wstępnego dochodzenia, poinformowało US Secret Service zajmujące się ochroną najważniejszych osób w państwie. Do incydentu doszło krótko przed godziną 22 w poniedziałek czasu lokalnego. W związku z nim zamknięto część dróg i ścieżek pieszych na Lafayette Square. Policja aresztowała kierowcę ciężarówki. Nikt nie został ranny. Osoby przebywające w znajdujących się w pobliżu hotelu High Adams zostały ewakuowane na prośbę Secret Service. Po pierwszym zderzeniu kierowca uderzył w bariery po raz drugi, przekazała waszyngtońska telewizja WSA. Kiedy policja dotarła na miejsce, zdalnie sterowany robot wyważył tylne drzwi ciężarówki, odsłaniając znajdujący się w środku wózek transportowy. Żadnego innego ładunku nie było, co widać na nagraniu udostępnionym przez waszyngtońską telewizję. Myśliwce F-16 dla Ukrainy coraz bliżej, o czym mówił w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Szkolenia ukraińskich pilotów się zacięli. Przedstawiciele władz amerykańskich już powiedzieli, że oni gotowi przekazywać Ukrainie samoloty F-16. Jeszcze nie ma oficjalnej informacji, ale Niderlandy odwołali na przykład sprzedaż swoich F-16 do pewnej firmy i domniemam, że to akurat te F-16, które oni wkrótce mogą przekazać Ukrainie.
Dmytro Antoniuk. Podczas wystąpienia na Uniwersytecie Jerzego Waszyngtona sekretarz Sił Powietrznych USA Frank Kendall powiedział, że przed wysłaniem F-16 na Ukrainę trzeba rozwiązać wiele kwestii, co w najlepszym wypadku zajmie kilka miesięcy. Na pytanie, czy Stany Zjednoczone mogą przekazać własne samoloty, odpowiedział, że istnieje wiele możliwości. Sekretarz Sił Powietrznych USA wyraził przekonanie, że zachodnie myśliwce wzmocnią siły ukraińskie, ale same w sobie nie zmienią przebiegu wojny. Łódzki region Emilia-Romagna powoli wraca do życia po katastrofalnej powodzi. W wielu miejscowościach woda już opadła i nieprzerwanie trwa sprzątanie błota z domów, piwnic i sklepów. Wznawiane są sukcesywnie lekcje w szkołach. Nadal trudna sytuacja panuje w rejonie Rawenny, gdzie zniszczeniu uległo 3000 budynków. W miejscowościach koło Rawenny, na obszarze, który najbardziej ucierpiał z powodu kataklizmu, trwa wypompowywanie wody. Mimo poprawy pogody i prognozowanego obniżenia poziomu rzek, także dziś w Emilii-Romagni będzie obowiązywał czerwony najwyższy stopień alarmu pogodowego. Z 26 do 16 tysięcy zmniejszyła się w ciągu doby liczba osób ewakuowanych. Całkowicie zamkniętych dróg jest prawie 400, a częściowo 225. Przywracane jest kursowanie pociągów. Jedna ze spółek finansowych kupiła specjalne terminale od firmy Elona Muska, a on z kolei, jak poinformowały media, tak skierował swoje satelity, by zapewnić włoskiemu regionowi jak najlepszy sygnał.
Prognoza pogody.
Dziś na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podlasiu zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu głównie na zachodzie i południowym zachodzie, tam też możliwe burze, a nawet grad. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem, które mogą występować w większości powiatów województwa lubuskiego. Najchłodniej będzie w okolicach Wrocławia 18, na pozostałym obszarze kraju.